Ojcze, dziękuję Ci za to, co chcesz jeszcze dzisiaj do nas powiedzieć, jak będziesz do nas przemawiał. Dziękuję Ci za obecność Ducha Świętego. Dziękuję za Twoją moc. Panie, dziękuję, że nas prowadzisz, Ojcze, że uruchamiasz nasze prorocze dary, wzrok, słuch, odczuwanie, widzenie, możliwość spotykania się z Tobą, bo naprawdę wprowadzasz nas w nową rzeczywistość, której nigdy nie było, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, że będziemy Kościołem pełnym Twojej chwały, Twojej obecności, Ojcze, i Twojej mocy. Dziękuję Ci, że czynisz nowe rzeczy, chociaż nie są one tak poukładane, jak byśmy może chcieli lub sobie to wyobrażali, ale Twoja chwała zawsze przewyższa nasze oczekiwania i tak jak mówi Twoje słowo, Twoje drogi są wyższe niż nasze drogi. Panie, uwielbiam Ciebie za to, co czynisz. Jesteś cudownym tatą, troszczysz się o wszystko, wszystko przewidziałeś i wszystko planujesz, Ojcze. Poddajemy się Tobie, bo ukochałeś nas tak bardzo. Panie, wielbimy Ciebie. Amen. Amen. Dobrze, okej. Jak widzicie, dużo się dzieje. To jest moje słowo na dzisiaj. Od samotności do wspólnoty. Jest droga, która prowadzi od Twojej samotności do tego, żebyś nie był samotny, żebyś był z innymi. Słowy zostałem zainspirowany dwojako do tego słowa, mówienia. Po raz pierwszy na warsztacie Magdy i Ryszarda na Kolorach Życia. Byłem na ich ojcowskim sercu przez 1,5 godziny, bardzo krótko. Jestem bardzo dotknięty tym tematem. Druga inspiracja przyszła tydzień temu, kiedy Stacy głosiła u nas, mówiąc o jedności i mówiąc o tym, jak to straszne było, kiedy Kain zabił Abla, a przyczyną, która ich poróżniła, był sposób, w jaki chcieli służyć Bogu. Ja wiele razy słyszałem różne kazania o Kainie i Ablu, ale nigdy tego nikt tak nie nazwał wprost, że oni poróżnili się aż do momentu, że starszy zabił młodszego, ponieważ mieli różne wyobrażenie o tym, jak oddawać cześć Bogu. Oni po prostu złożyli ofiarę, jeden z zwierzęcia, drugi z roślin, chociaż tam nie jest to do końca tak dla mnie pewne, czy to były płody rolne. W każdym bądź razie jeden dym poszedł prosto do góry, drugi się ścielił. Kain wyciągnął wniosek, że Pan nie przyjął, zresztą tak to jest chyba napisane nawet, i się zaczęła walka, on w końcu go zamordował. Kiedy siedziałem tutaj na spotkaniu tydzień temu, to sobie pomyślałem, to jest po prostu zwyczajna historia, codzienna historia Kościoła przez 2000 lat. Bo my się nie kłócimy na śmierć o to po prostu, wiesz, o jakieś rzeczy, o które kłócą się ludzie w świecie, ale my kłócimy się, potrafimy mieć niezgodę w rzeczach najistotniejszych i najważniejszych, które powinny nas jednoczyć. Nie potrafimy odłożyć na bok rzeczy mniej istotnych i bierzemy się za głowy. I teraz te dwa słowa razem doprowadziły mi do tego, żeby dzisiaj powiedzieć to słowo. Wiecie, i teraz już abstrahując od Kościoła, bo myślę, że to dotyczy życia indywidualnego każdego z nas, w pewnych momentach naszego życia, po pierwsze, czujemy się samotni. Czujemy się samotni w naszych sercach, czujemy się, że nie znamy ludzi, że oni nas nie znają. Niektórzy czują się jak powietrze, niektórzy czują się pozbawieni pomocy. Ale Bóg nie powołał nas, żebyśmy w taki sposób żyli. On chce odkupić te sytuacje, w których czujemy się w jakimkolwiek wymiarze pozostawieni. I wiecie, i Bóg w swoim słowie mówi, nazywa siebie jako tego, który jest opiekunem sierot i wdów. Wiecie, kiedy Jezus był na ziemi, On powiedział takie słowa w Ewangelii Jana 14. Ja prosić będę Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W ogóle temat, ostatnio odkrywam strasznie jakoś na nowo temat w ogóle tak zwanej Trójcy. Mówię tak zwanej, ponieważ unikam tego terminu, ponieważ on też poróżnił chrześcijan, a najbardziej poróżnił Żydów i chrześcijan. Więc to jest termin taki doklejony, wiecie. Tak jak w Biblii nie ma słowa nabo, a my używamy słowa nabo, tak? W Biblii nie ma słowa pastor, a my używamy słowa pastor, tak? I tego typu takie rzeczy. Więc czasami używam słowa Trójca, ale nie ma go w Biblii. Natomiast cały temat odkrywam na nowo w ciekawy bardzo sposób. Po pierwsze, kiedy byłem na seminarium, była podniesiona kwestia Ojca. Osoby, która jest często widnieje w Trójcy jako pierwsza, natomiast w doświadczeniu i przeżywaniu jest jakby ostatnia. Może coś powiem o tym za chwilę. Druga rzecz, która mnie dotknęła, to w Olsztynie jedna osoba pożyczyła mi książkę. Z kim jadł obiad Abraham? Bo tam przychodzi do niego niby anioł, później się okazuje, że sam Jahwe przychodzi. Z dwoma jeszcze aniołami. W ogóle pokazuje przez Biblię autor, Żyd mesjański, polecam wam książkę, jest świetna, pokazuje, w jaki sposób Bóg objawia się w widzialny sposób człowiekowi i jak Jezus jest widoczny cały czas na kartach Starego Testamentu, co po prostu jest do zobaczenia wtedy, kiedy patrzymy przez całe Pismo. I wiecie, i teraz, kiedy czytam ten fragment, to tutaj znowu wyskakuje ten temat. Mamy w tym wersecie Ojca. Jezus mówi, że On będzie prosił Ojca. Jezus prosi Ojca, tak? Nas uczy, żebyśmy modlili się do Ojca. Do nas mówi, żebyśmy modlili się do Ojca w Jego imieniu. Później tutaj w tym fragmencie mówi, że Duch Święty, Duch Prawdy, to jest kolejna osoba, objawienie Boga wśród ludzi, mówi, że On przebywa dzisiaj wśród was. Więc wiecie, my wiemy, że było zesłanie Ducha Świętego, ale kiedy Jezus chodził po ziemi, służył, to On mówił takie rzeczy, że On czyni tylko to, co Ojciec czyni, niczego innego nie czyni, więc wszelkie cuda, które czynił, czynił te, które Ojciec czynił. Z drugiej strony, On wszystko, co czynił w mocy Ducha Świętego, a nie jako Syn Boży, Bóg uwielbiony, bo jeszcze takim nie był, był Synem Człowieczym. Więc wszystko, co robił, robił przez moc Ducha Świętego, która z Nim była. Więc kiedy zwraca się do uczniów, to mówi, jest Ojciec, jest Duch Prawdy, który jest wśród was i w was będzie. I jeszcze On się objawi w pewien inny sposób, bo ja Go poślę tym razem w przyszłości do was. On nie będzie już związany z moją osobą i moją służbą, ale kiedy ja odejdę, ja przyślę Go do was i On będzie z wami. I On tą całą mowę, wiesz, tak powiedzmy w cudzysłowie o Trójcy, On podsumuje w taki sposób, nie zostawię was sierotami. Wiecie, to jest niesamowita rzecz, to słowo sierota, ponieważ to byli dorośli faceci. Młodsi od niego, ale faceci, którzy większość z nich miała żony i rodziny. I teraz on do nich się zwraca, nie zostawię was sierotami. Widzisz, moje odczucie jest takie, że Bóg dobrze wie, jaka jest kondycja naszych serc. Jakie jest odczucie naszych serc. Kiedyś oglądałem taki krótki film na YouTubie o starszym mężczyźnie, który umierał w domu samotnej starości. Jakiś przetłumaczony to był, jakiś zachodni film, krótki, 10 minut. On po prostu umierając zostawił list do tych, którzy żyli. I pisał w tym liście, dlaczego patrzycie na mnie jako na osobę chorą albo starą i tak dalej. I objawiał w tym liście po prostu serce swoje, stary człowiek blisko setki, objawiał swoje serce jako chłopca, który czuje się strasznie samotnie przez całe życie. Wiesz, i Bóg wie, jak my się czujemy w naszym życiu. Czasami my te nasze odczucie tego, czy czujemy się sierotą, czy nie, przykrywamy, bo żeby przetrwać, żeby się ochronić, przykrywamy masą różnych zasłon. Tak? Nie chcemy być odsłonięci i miętcy. Nie chcemy być wrażliwi w sposób, który mógłby nas uszkodzić. W związku z tym, kiedy czujemy się samotni, to próbujemy tą samotność przykryć różnymi rzeczami. Karierą, służbą Bogu, sukcesem, finansami, zakładaniem rodziny, żeby mój dom to teraz była moja twierdza. Jak będę miał rodzinę, to nie będę samotny. I bardzo wiele różnych zabiegów, które temu towarzyszą, ale prawda jest taka, że serce, które jest samotne i które nie zostało uleczone, ono pozostaje nadal samotnym sercem, tyle, że schowanym. Więc my chowamy to. Ale powiem wam druga rzecz, i to jest moje doświadczenie od kilku lat, przez to, że radykalnie chcę być po prostu nagi przed Bogiem. Bóg to zarespektował i teraz się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem, że tak to deklarowałem. Ale deklarując taką gotowość bycia nagim przed Bogiem, Bóg mnie coraz bardziej z roku na rok wprowadza w miejsce nagości. Czyli w miejsce takie, w którym moje serce już nie jest ukryte i ja czuję to, co czuję. I powiem wam, to nie jest fajne. Bo czasami czujesz rzeczy, których chciałbyś nie czuć. Ale one mówią o prawdzie, która jest schowana w twoim sercu. Dawid w jednym psalmie, z psalmów mówi, Panie, Ty kochasz prawdę skrywaną na dnie duszy. My często przychodzimy do Boga i mówimy, Panie, jest fajnie, jestem nawrócony, cieszę się, Ty mnie kochasz, jest super. klaszczemy dla Ciebie, śpiewamy, robimy rzeczy, głosimy Ewangelię, rzeczy się dzieją, moja rodzina, chwała Bogu, to nie jest najgorsza rodzina, po prostu jest całkiem nieźle i tak dalej, ale Bóg kocha to, co jest za tymi wszystkimi warstwami, których On nie odrzuca i które On szanuje. I szanuje nasz trud, nasz wysiłek, naszą służbę i nasze domy, które trzymamy w kupie z wielkim wysiłkiem. Ale On najbardziej kocha nasze serce i prawdę, która jest skrywana tam nad nim. I wiecie, i dlatego wierzę, że Jezus, kiedy zwrócił się do swoich uczniów, to powiedział: nie zostawię was sierotami. Wiecie, jak znamy uczniów, to oni nawet w tym fragmencie mogli protestować, bo oni ciągle protestowali, kiedy On o czymś mówił, tak? Kiedy mówił, że idzie na krzyż, protestowali. Kiedy po prostu dzieci do Niego przychodziły, oni protestowali, wiesz. Zawsze mieli swój protest, bo byli pierwsi protestanci. Po prostu. Zawsze mieli po prostu coś, wiesz, piłeczkę do odbicia. Prawdopodobnie tutaj też mieli, ale wiesz, Jezus, to była, tak wiecie, Ewangelia Jana od połowy to są już Jego te mowy pożegnalne. To jest taka dziwna Ewangelia. Wszystkie Ewangelie są jakimś chronologicznym, a Ewangelia Jana, prawie pół Ewangelii Jana jest poświęcone na Jego pożegnanie z uczniami. I On po prostu w tym miejscu mówi: nie zostawię was sierotami, nie zostawię waszych serc w takim miejscu, w jakim one teraz są. Oni mogli protestować. Ale to jest prawda, wiesz, i my dzisiaj możemy protestować, ale prawda jest taka, że wszystkie niedomagania naszego życia, ja to wiem od przynajmniej 20 lat, kiedy po raz pierwszy pojechałem na konferencję z Jackiem Winterem i Frostem do Wrocławia, o Ojcowskim Sercu Boga. To było wtedy, jak nam przeprowadzaliśmy się do Warszawy i nam ukradli ciężarówkę z rzeczami. I po prostu słuchałem tego całego nauczania. To przynajmniej 20 lat mija, kiedy ja to po prostu te wszystkie rzeczy, które mówię wam, wiem. Natomiast to, co jest przeżyciem serca i uleczeniem sieroctwa naszego serca, to jest coś, co się wykonuje w latach w wyniku naszego zderzania się z życiem. I wiesz, nasze niedomagania w życiu, nasze porażki w walce z grzechem, nasze porażki w walce o satysfakcję, głęboką satysfakcję serca, wszystkie biorą się z tego faktu, że nie została dotknięta kluczowa przyczyna tego wszystkiego, która jest umiejscowiona w sercu. Serce, które pozostaje samotne, nie jest zaspokojone, ono będzie produkowało, przepraszam, taki może język koślawy, bo serce nie produkuje nic, ale będzie wyrażało się w naszych różnych akcjach. Co robi człowiek samotny? Człowiek samotny szuka drugiego człowieka. Czy człowiek samotny może znaleźć drugiego człowieka? Może znaleźć go fizycznie, może znaleźć go emocjonalnie, może znaleźć go mentalnie. Ale drugi człowiek nie jest w Bożym planie dany nam po to, żeby nasze serce, które szuka tylko i wyłącznie Boga, uleczyło nasze serce. Więc po jakimś czasie, kiedy spotykamy drugiego człowieka, który miał zaspokoić ten brak wynikający z sieroctwa w nas, zaczynamy po jakimś czasie mieć wiele pretensji, uwag i nasz brak satysfakcji wylewamy na tą drugą osobę, ponieważ nawet nieświadomi tego spodziewaliśmy się i mieliśmy inne oczekiwania wobec tej osoby. Tak jak to Mark Gungor śpiewa, wiesz, prześmiesznie Over the Rainbow, tą piosenkę, tak? O kobiecie, która ma romantyczne wyobrażenie o swojej przyszłości i później, prawda, on to śpiewa. Jak ktoś nie widział, to pożyczy chętnie kasety. Natomiast później następuje to zderzenie w małżeństwie i się okazuje, że romantyzm po prostu pada i okazuje się, że ta osoba jest prawdziwa przede mną i to jeszcze byłoby do wytrzymania, bo się kochamy, ale nie do wytrzymania jest fakt, że moje serce nadal daje sygnały, że jest głęboki brak. Z tego też się biorą, to fajnie Naucza Ryszard z Magdą, ale to jest korzeniem też wszystkich poważnych grzechów chrześcijan, których chrześcijanie strasznie się wstydzą. Wszystkich głębokich grzechów związanych z seksualnością. Stąd się biorą te grzechy, że ktoś głosi Ewangelię przez 20 lat, jest pastorem i nagle popada w cudzołóstwo i odchodzi od swojej żony. Wszystkie te rzeczy, one są związane nie z tym, że ci ludzie nie wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. Nie wynika z tego, że nie mieli dyscypliny, bo niektórzy z nich mają śmiertelną dyscyplinę narzuconą na swoje życie, żeby nie dopuszczać do tego rodzaju sytuacji. Ale jednak serce, jako generator życia w nas, o którym mówi słowo, że z niego tryska źródło życia, ono ostatecznie będzie się domagało tego zaspokojenia. Jeżeli nie znajdziemy tego w Bogu, znajdziemy to w różnego rodzaju problemach. Więc wiecie, ja wierzę, że prowadzi droga od samotności do wspólnoty. Teraz powiem jeszcze o jednej rzeczy, która jest związana może ze wspólnotą. Zaraz przejdę do kolejnych fragmentów. Czasami myślimy też, tak jak w przypadku małżeństwa albo spotkania drugiej osoby, myślimy, że kiedy pojawimy się we wspólnocie chrześcijan, to ono da nam to zaspokojenie wynikające z tego, że czujemy się samotnie. I powiem wam, tu mamy do czynienia z podobnymi dramatami, jakie mamy w życiu ludzi, którzy łączą się w pary jako małżeństwa. Wiele lat temu rozważałem to, głosiłem o tym. Janek Drusz kiedyś powiedział bardzo fajne słowo, że lepiej mieć wspólnotę ze strasznym wierzącym w Boga niż miłym niewierzącym. To była taka jego odpowiedź na kazania, na słowa, które słyszał w pewnym momencie swojego pastorowania, że ja już wolę z ludźmi z świecie się zadawać, bo oni są mili serdeczni, niż z tymi chrześcijanami, którzy Boga wszędzie mają na ustach, a są wredni. Janek wtedy takie słowo odpowiedział, że to jest nieprawda, jest zły punkt widzenia. Że ten wredny chrześcijanin, który jest szorstki, jest lepszy od najmilszego niechrześcijanina, który idzie do piekła i którego panem jest szatan. Ale wiecie, ja to później jeszcze dalej rozważałem i prawda jest taka, że najbardziej ranieni jesteśmy w naszym życiu przez tych, którzy są bliscy i w których życie jesteśmy zaangażowani. Nie może nas zranić osoba, która jest przypadkowo spotkana w metrze. Chociażby nie wiadomo, co durnego wobec nas zrobiła. Naprawdę. Słuchajcie, ja po prostu, wiecie, czasami słyszałem takie słowa od ludzi, których nie znam. Pamiętam, kiedyś pod Centralnym wysiadłem, byłem jeszcze wtedy studentem, nie znałem Warszawy, szukałem po prostu na rozkład jazdy, patrzyłem, wtedy w ogóle nie wiedziałem, że są po prostu choroby psychiczne i ludzie bezdomni. Patrzyłem, nie mogłem, i taki pan siedział po prostu z jakąś bułką na ławce i mówię, proszę pana, jak ja tu do Ursynów dojadę? On do mnie popatrzał i powiedział, ty hu, spie. A ja miałem, wiesz, 20 lat, byłem pierwszy raz w stolicy, ja po prostu popatrzałem na niego, po prostu, wiesz, Warszawa wita. I ja po prostu, ja myślałem, że zemdleję, ale powiem wam, z tego wydarzenia, ja wsiedziałem już w autobusie, nie było na mnie cienia zranienia. Ja sobie myślałem, ale cyrk, ale zjawisko, no po prostu, to jest, ten świat jest śmieszny po prostu, no. Gościa nie znam, on mnie nie zna i tu taki dzień dobry, nie? Później oczywiście poznałem cały świat ludzi bezdomnych i różnych chorób psychicznych i różni ludzie z różnymi rzeczami już później do mnie podchodzili. Niektórzy klękali i bili pokłony, to były demony, które były w ludziach. Więc wiesz, takie rzeczy nie są w stanie nas zranić. Ale ranimy siebie wtedy, kiedy jest zażyłość między nami, kiedy zbliżyliśmy się bardzo, kiedy mieliśmy wspólne życie, wspólne pragnienia, wspólne pasje, odsłoniliśmy się przed sobą i wtedy nie doświadczamy zwrotu. I teraz powiem ci rzecz, która jest fundamentalna dla życia każdej wspólnoty, od samotności do wspólnoty. Można być we wspólnocie i można być całkowicie samotnym i nieuleczonym człowiekiem. I oskarżać wspólnotę, że się jest samotnym. A można być w wspólnocie i po prostu być tak szczęśliwym w Bogu, że czasami wydaje się, że nie potrzebuje tej wspólnoty. I wszystko to jest kwestią uleczonego serca. Iż Jezus, kiedy odchodził, powiedział, że nie zostawię was sierotami, że uleczę was. To jest Boże serce, to jest Boże pragnienie. W 5 Księdze Mojżeszowej czytamy o Bogu. On broni sierot i wdów, kocha cudzoziemca, dając mu chleb i odzienie. Iż Bóg jest Bogiem jakim? Miłosiernym, łaskawym, bardzo cierpliwym, wiernym. To jest jego natura. Więc kiedy on patrzy na ludzi, to pierwsze, co dostrzega, to dostrzega najgłębsze potrzeby w życiu człowieka. Więc w jakimkolwiek miejscu życia jesteś, on to dostrzega. Amen? Jeżeli twój pastor jest miły nawet, najbardziej miły, najbardziej serdeczny, on niekoniecznie musi to dostrzegać. Czasami niemiły pastor potrafi to dostrzec, bo go Duch Święty poprowadzi. To są różne rzeczy, różne obdarowania. Ale Bóg nie jest jak człowiek. Bóg nie jest jak lider chrześcijański. Bóg nie jest jak brat i siostra. Bóg nie jest jak mąż. Bóg nie jest jak żona. Bóg nie jest jak dzieci twoje. Bóg nie jest jak twoi rodzice. Bóg jest Bogiem i On widzi i On siebie nazywa i On siebie określa w swoim słowie jako ten, który broni sierot i wdów i kocha cudzoziemca. Czyli wiecie, z czym się jest związane sieroctwo? Sieroctwo jest związane z potrzebami, które człowiek sam nie potrafi zaspokoić. Na tym polega sieroctwo. Dziecko, które jest sierotą, nie potrafi się sobą zająć. Wdowa, która szczególnie w tych antycznych czasach była całkowicie przywiązana i zależna od mężczyzny, który gdy przestawał żyć, stawała się po prostu na pastwę losu rzucana, życia, jeżeli ktoś się nią nie zajął. Tak samo cudzoziemiec, który nie był w swoim kraju. I wiesz, i Bóg przychodzi i mówi, ja jestem tym, który w pierwszej kolejności chce to zaspokoić. Z drugiej strony, kiedy apostoł Paweł naucza, to mówi, że czystą, nieskalaną pobożnością, chyba Paweł, mam nadzieję, jest nieść pomoc sierotom. Jakub, no właśnie, dobrze, coś mi zaszumiało. Jakub mówi, że czystą, nieskalaną pobożnością jest nieść pomoc sierotom i wdowom. Dlaczego to jest czysta i nieskalana pobożność? Dlatego, bo to jest czyste, nieskalane serce Boga, które wyraża się przez człowieka. Amen? Więc największa pobożność to jest właśnie pochylanie się nad tymi, którzy w jakiś sposób są bezradni. Drugi fragment, Psalm 68:6 mówi, ojcem dla sierot, dla wdów, opiekunem jest Bóg w swojej siedzibie, tak? Ojcem i opiekunem. On chce zaspokoić ten brak, który wynika z sieroctwa. Teraz wiecie, Bóg do mnie też zaczął mówić bardzo mocno na ten temat, kiedy właśnie Bóg od jakiegoś czasu mówi o tym, że nie mam samotnie służby pełnić. I to padło na waszym seminarium, było powiedziane, że człowiek często, sieroce serce objawia się przez to, tak to powiedzieliście, że człowiek myśli, że jak sobie sam nie poradzi, to mu nikt nie pomoże. Jak sobie sam nie poradzi, to nikt mu nie pomoże, więc musi być twardy. Ja po prostu, to jest myśl mojego życia. Czasami to wręcz misja. Bądź twardy i prój do przodu. I wiesz, i po prostu ja nawet, wiecie, jak spotykam, nie wiem, samotną matkę, czy po prostu kogoś, kto po prostu generalnie życie wskazuje na to, że nie musi sobie poradzić, ale sobie radzi, to ja takiej osobie zawsze gratuluję. Jesteś dzielny, jesteś dzielna. Dalej do przodu. Wiesz, bo sobie w ten sposób też trochę gratuluję. Chociaż nie mam takiego rodzaju problemów. Ale kiedy oni to powiedzieli na seminarium i powiedzieli, że to jest objaw sierocego serca, kiedy człowiek myśli, że musi sam sobie poradzić i znikąd pomocy, więc musi być twardy, to jest po prostu ewidentny dowód, że jest jakieś miejsce w sercu nieuleczone, którego człowiek nie wiadomo nawet kiedy w życiu się nabawił, w którym miejscu. Czy może rodzice mu kazali być twardzi, albo mówili nie płacz, nie masz się, tak? Albo matka, która powiedziała do dziewczyny, kochasz go, kochasz, ale pamiętaj, bądź twarda, bo ten drań to po prostu, wiesz. Nie wiadomo, gdzie te zarazy po prostu się przenikały. Czy ktoś śpiewał, nie wiesz nigdy kobiecie? Dobrą radę ci dam. I po prostu, wiesz, gdzie by się tego... Chłopaki nie płaczą i tego rodzaju rzeczy. Nawet nie wiadomo, gdzie my tego sierocego, w którym momencie życia zostaliśmy zostawieni. Ale powiem wam, nawet jak nie identyfikujemy takich momentów, w sensie socjalnym, że inni ludzie nam tą ranę sprzedali, to powiem wam, że tą ranę sprzedaje każdemu grzech, który oddziela nas od Boga i diabeł później żerując na tym, nawet jak socjalnie i społecznie mamy życie piękne, niepatologiczne, tak jak moje, cudowne, to i tak to tam siedzi i ten głos odzywa się, jesteś sam, jesteś daleko od Boga i musisz coś z tym zrobić. Kiedy nawracamy się, to zaczynamy podążać taką ścieżką wzrostu chrześcijańskiego, duchowego rozwoju. Czyli wchodzimy na ścieżkę, co teraz powinniśmy zrobić, żeby zrobić lepiej. Wiecie, jest coś takiego jak duchowy wzrost i całe życie możemy coś robić lepiej i mamy robić lepiej. Słowo to pokazuje, żebyśmy wzrastali i rozwijali się. Natomiast jeżeli te rzeczy gdzieś bazują na tym miejscu, które czuje się samotne, to zaczyna przybierać to wiele różnych patologicznych form. Na przykład powiem wam, wczoraj słuchałem nauczania jednego gościa, bardzo śmiesznego, który między innymi mówił o świętości. Skąd pochodzi nasza świętość? I nawet przedstawił teologię, pokazał to, różne rzeczy, aspekty, no ale później mówi, no tak, ale przecież przyjdą do ciebie bracia, w kościele się pojawią i zacytują ci Słowo Boże, że wolą pańską jest uświęcenie, nie? Że kto nie kocha uświęcenia, ten nie ujrzy Pana. Bez uświęcenia i wiesz. I mówi, coś mamy zrobić. I on wziął po prostu butelkę. Ja myślałem, że po prostu tam parsknę. Ale wziął butelkę i mówi, słuchajcie, czy ta woda jest czysta? Porównywał nas, czy my jesteśmy święci. I mówi, czy ta woda jest czysta? No jest czysta. Ale powiem wam, w 2% tylko, to jest w sumie niewiele, po prostu 2%. 2% to jest psia biegunka. Ja myślałem, że tam spadnę z krzesła. I on powiedział tak. To teraz mi powiedz, jak ty jesteś święty? W ilu procentach? Jak się nawróciłeś, na początku myślisz, że cały, ale później odkrywasz, że nie cały. I masz rozdwojenie. Ale później się przykładasz. Więc procent uświęcenia przebywa. Ale czy on przybędzie do takiego miejsca, że mogą się ciebie ludzie napić bez psiej biegunki? Wiesz, nauczanie o łasce, o świętości, której źródłem jest Bóg, jest zgorszeniem dla umysłu ludzkiego. Jest zgorszeniem dla religijnej natury człowieka. Jest trudne do przyjęcia. Ja tylko tak przeskoczyłem. Przepraszam za dygresję, ale wrócę do tego. Wrócę do uleczonego serca. Tak? Jeżeli nasza służba, nasze podobanie się Bogu zaczyna zależeć od tego, czy zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle. Ile zrobiłem dobrze, ile zrobiłem źle. Co jeszcze mogę poprawić? Ja nie mówię, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że nie mamy poprawiać, że nie mamy robić lepiej. Tak? Czasami trzeba mieszkanie odmalować. Bo się robi niefajnie. No i po prostu je malujemy. Ale jeżeli my od tego uzależniamy nasze życie, że my poprawimy, że będziemy lepiej służyć Bogu, że po prostu już nie mogę, po prostu tyle lat służę Bogu, a mogłoby to wszystko lepiej wyglądać, to tak naprawdę pogłębiamy tylko rany naszego serca i nasze sieroctwo, które przywołuje niestety, ale demony do naszego życia. Zaczynamy po prostu się mieszać. Księga Salomona mówi, bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie, lecz biada samotnemu, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Amen. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Więc wiecie, Słowo Boże pokazuje, że samotność jest wielkim problemem. Bóg nam pokazuje, że nie jesteśmy sami i nie chce, żebyśmy byli sami. Chce uleczyć nasze serca, dlatego mówi, że z serca tryska źródło życia i czujniej z wszystkiego innego strzeż swojego serca. Bo uleczone serce od korzenia samotności, oddzielenia od Boga, od sieroctwa, uleczone serce staje się źródłem dobrych wibracji, dobrego życia. Zaczyna cię przesuwać we właściwe miejsce. Amen? Więc dla mnie to jest na pewno lekcja, więc kiedy Cindy? Stacy. Słuchajcie, ja to miałem jakiś tydzień temu. Przywitałem nową osobę, przywitałem. Jurgen, tak, dzięki. Mówcie mi Jurgen, to będzie adekwatne. Ktoś mi tydzień czy dwa temu, ktoś się ze mną przywitał w kościele i przedstawił się ładnie. Ja poprosiłem o powtórzenie jeszcze imienia, bo wiecie, ja mam z tym gigantyczny problem. Ta osoba powtórzyła, minęło 5 minut, ja już nie pamiętałem. Stacy. Stacy. Od stacji. Zatrzymaj się i popatrz. Stay, see. Kiedy ona prorokowała i mówiła po prostu o drużynach, o różnych miastach, o jeżdżeniu, o... Wiecie, ja po prostu jakiś czas temu, wiesz, zawsze jak ja zostałem pastorem 30 lat temu, to do nas przyjeżdżali głoszący. Się mówiło, zamawiało się głoszącego, płaciło mu się za bilet lotniczy, hotel się zamawiało i on przyjeżdżał. Później jak chciał przyjechać z żoną, no to trzeba było się wykosztować, prawda? Się go pyta, ale ona też coś powie, coś tego, czy tak, tylko tak. Po co? Żeby za rękę trzymać. W ostatnich latach zrobiło się jeszcze gorzej, bo w całym chrześcijaństwie zaczęły jakieś zespoły jeździć. Ja mówię, normalnie, truba duży, no po prostu. Ilu ich przyjedzie? Iza zaczęła zapraszać różnych ludzi, tam różne zespoły zaczynały przyjeżdżać i zawsze się pytałem, na co przyjadą, a coś zrobią w ogóle, czy tylko będą jeść po prostu, wiesz, a bilety kto kupuje, my czy oni po prostu, wiesz, bo to jednego opłacić, a opłacić 10. Ale powiem, na tym ostatnim wiatrołapie to też jest element jakiejś Bożej pracy, jak obserwowałem całą tą drużynę Joanny i tego całego teamu, którzy mi też strasznie usłużyli, może dlatego mnie też kupili tym, zobaczyłem, że po prostu to jest właściwe po prostu, żeby podróżować razem. Nawet apostoł Paweł, który się chlubi z tego, że on swojej żony nie zabiera, a Piotr zabiera. Coś było na rzeczy, że on do tego Piotra ciągle wracał w różnych sytuacjach. To nawet on nigdy nie podróżował sam, tylko zawsze miał kogoś z sobą. To jest po prostu ciekawe. Zawsze byli po prostu, miał ludzi wokół siebie. I powiem wam, to jest po prostu też w ten sposób wyraża się po prostu Boże serce, więc Bóg nie chce, żebyśmy byli sami. Natomiast dowodem na izolację jest to, że my myślimy, że powinniśmy rzeczy wykonać sami. Nie powinniśmy wykonać rzeczy sami. też zamieściłem, wiecie, zaraz po wakacjach zamieściłem taki tekst na Drogowiczach. Mówię, o, cytat dla nas. Pastor Gąsiorowski z Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego z Krakowa umieścił to. Powiedział, że jeżeli twoja wizja jest, jeżeli wizję, którą masz, możesz sam zrealizować, to jest to za mała wizja. Bóg nas nie powołał, żeby dać nam wizję, którą my sami zrealizujemy. On nas powołał do tego, żebyśmy wizje nasze zrealizowali z innymi, ale jest jeszcze jeden kolejny krok za tym. Wszystko, co realizujemy, każdą wizję, realizujemy po to, żeby chwała była komu oddana? Ani mi w samotności, bo to była moja wizja, ani nam, bo żeśmy zeszli się kupą, mości Panowie, jest nas więcej, to więcej zrobimy, ale jest trzeci krok, żeby chwała była oddana Panu, bo On to tak naprawdę przez nas uczynił. Ale żeby On mógł uczynić przez nas rzeczy, to my musimy nasze serce otworzyć i być uleczeni z naszej samotności, która po prostu, która gdzieś tam się odzywa w różnych sytuacjach. Dobrze, teraz będę już się zbliżał do końca. Mateusza 12, 11-27. Wszystko, co mi przekazane przez Ojca Mego, wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce to objawić. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednym rodzaju samotności. Mianowicie o takim, że ty czujesz, że nikt ciebie nie rozumie. I to jest ciekawa rzecz, którą dostrzegamy w życiu Jezusa. Po pierwsze, Jezus w pewnym sensie był bardzo samotny, kiedy chodził na ziemi. On tu powiedział, że nikt mnie nie zna. My czasami myślimy, że samotność polega na tym, że ja nikogo tutaj nie znam, czuję się tutaj samotny. Ale powiem, jest gorsza samotność, kiedy siedzisz wśród ludzi, ty ich znasz, a masz wrażenie, że oni nie mają pojęcia, co się dzieje w twoim sercu. To jest o wiele bardziej bolesne. I teraz Jezus mówi, że nikt nie zna Syna. I wiesz, on tak naprawdę do samego końca, do swojego zmartwychwstania, zanim się nie objawił uczniom jako zmartwychwzbudzony król, to po prostu ludzie mieli wielki problem, żeby w nim rozpoznać tego, kim on jest. Stąd się brała po prostu ta wściekłość Żydów na niego, kiedy próbował im powiedzieć, kim jest, i dla nich to było bluźnierstwo. Więc on był samotny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli ty czujesz się samotny, to on to rozumie. I list do Galacjan mówi, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Galacjan 3:13. Każda rzecz, która jest źródłem twoich cierpień, wynika z jakiegoś przekleństwa prawa, odejścia od Bożych dróg. Wynika, źródłem, korzeniem tych rzeczy jest grzech. Więc czujesz się samotny, zranił cię grzech, sytuację twojego życia, chcę ci powiedzieć, że Jezus wziął to na siebie, aby wszelkie przekleństwo prawa, w którym też zawiera się samotność, zostało odkupione. Kiedy On wisiał na krzyżu, to ty tam wisiałeś i wszystkie twoje choroby, grzechy i wszelkie przekleństwo zawisło na krzyżu w Jezusie, żebyś ty dostąpił błogosławieństwa Abrahama. Przez wiarę. Amen. Więc wiesz, Jezus, tak wyglądało Jego życie na ziemi, tak? Ale z drugiej strony, On ani przez chwilę nie był samotny. Dlaczego? Dlatego, że powiedział, że Ojciec zna Syna. Zna i co jeszcze? I miłuje. I daje Mu wszystko. I da Mu jeszcze więcej. I posyła Go, i pośle Go jeszcze dalej. I dzisiaj Go posłał do dzieci Izraela, ale ostatecznie pośle Go po krańce ziemi, żeby pasł rózgą żelazną wszystkie narody. Więc Jezus ani przez chwilę nie był samotny, ponieważ była za Nim miłość Ojca. I teraz wiesz, jeżeli byłaby ta pierwsza tylko perspektywa, że On czuł się samotny w stosunku do ludzi, którzy Go nie rozpoznają, to On nie ukończyłby biegu. Nie byłby w stanie ponieść tego ciężaru aż po krzyż. Ale poniósł te ciężary na krzyż, dlatego, że wiedział, że Ojciec jest za Nim aż do końca. Dopiero na końcu, w ostatnim oddechu swoim powiedział: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? I to też dotyczyło nas, ponieważ Bóg odwraca się od grzechu, a Jezus wtedy, tak jak mówi Słowo, cały stał się grzechem, żebyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. Więc On musiał to poczuć i musiał to wypowiedzieć na samym końcu. Ale jeszcze chwilę wcześniej, kiedy modli się w Ogrójcu, to do kogo się modli? Do Ojca. Rozmawia z Nim. Prosi, żeby Mu to zabrał. Ale jeżeli nie może zabrać, to żeby dał Mu siły. Aniołowie przychodzą. Dramatyczny, wiesz, końcówka, a Jezus jest bliżej swojego Ojca niż kiedykolwiek. I to Mu daje siłę. Jeżeli my chcemy dokończyć naszego biegu, to potrzebujemy miłości Ojca w naszych sercach, żeby w ogóle móc dobiec. Teraz byłem w Olsztynie, rozmawiałem o tym i powiedziałem, że Jezus przeszedł swoją drogę od narodzin, od wcielenia, później dotierało do Niego objawienie, że jest synem Ojca. Jak już miał 12 lat, to już swoim rodzicom powiedział, co robił w świątyni, dlaczego się urwał, bo jego biznesem jest być w domu Ojca. Już 12 lat, tak? Później przez całe życie i wszystko kończy się krzyżem, dramatem i śmiercią. Później zmartwychwstaje, ale tak się kończy jego ziemskie życie w sensie Syna Człowieczego, w miejsce nas. Ale kiedy my prowadzimy nasze życie, kiedy nawracamy się, to mam wrażenie, że my nasze życie prowadzimy w drugą stronę. Chcemy je prowadzić od krzyża do bycia niemowlęciem. Bo pierwsze, co deklarujemy Panu, kiedy się nawracamy, to, że zrobimy dla Niego wszystko. Bo to jest tak wielka miłość. Panie, żyłem, byłem koszmarny było moje życie. Teraz dla Ciebie wszystko. I powiem Wam, to widać w różnych sytuacjach, ale to nie zda egzaminu, jeżeli my nie będziemy szli, tak jak często deklarujemy, że chcemy wstępować w ślady Jezusa, nie będziemy szli tą samą drogą. A Jego droga zaczęła się od bycia dzieckiem. I od dzieckiem, bycia dzieckiem i serca otwartego przed miłości Bożej wszystko się zaczyna. Później był chrzest, co by się działo w chrzcie Jezusa? Otworzyło się niebo i rozległ się głos. To jest mój Syn, w którym mam upodobanie. Moja rozkosz. Można różne tłumaczenia tam są po prostu. On po prostu uwielbił Syna, mówiąc Mu po prostu o miłości do Niego. Później, kiedy Jezus chodzi, cały czas to w koło powtarza, że Ojciec Go miłuje. Co chwilę powtarza, że Ojciec mnie miłuje. Wszystkim religijnym po prostu po 5 gul wyskakuje, nie po jednej, kiedy on te rzeczy mówi, bo mówi o osobistej relacji. Jeżeli my chcemy wykonać dzieło Ojca na ziemi, to my potrzebujemy iść tą samą drogą, którą szedł Jezus. Jezus mówi, kto nie bierze swojego krzyża, idzie za mną. My chcemy od razu wskoczyć na krzyż. Tak, Panie, Twój krzyż szorstki! Jak jedna pieśń chrześcijańska mówi, ja! I powiem Ci, wygląda to pobożnie. Sam byłem sobą zbudowany. Kiedy takie deklaracje Panu składałem, mówię, to jest mocne, kurde, normalnie. Ale powiem Ci, w całym moim życiu chrześcijańskim, 30 lat ponad, to widzę, że na przykład, wiecie, miałem przez 2 lata jeździłem do domu dla ludzi, którzy wychodzą z bezdomności. Miałem z nimi rozmowy. Alkohol, różne rzeczy. Paweł Buka mi zapraszał, raz w tygodniu tam u nich byłem. Powiem, niesamowite jest to, że jak bardzo sieroce serce chce zerwać ze swoją przeszłością. I ci ludzie, którzy całe życie było zniszczone, stawali w miejscu, teraz będę żył po Bożemu. Rzucam alkohol, biorę się do pracy, prostuję swoje życie. Powiem Wam, niestety, ale korelacja pomiędzy tą deklaracją a zwycięstwem jest niesamowita. Im większa deklaracja, im większy zapał, żeby to zrobić, tym większy upadek. Ja na początku się tego wszystkiego uczyłem od Pawła Bukały, obserwując i rozmawiając, jak ludzie znikali z tego ośrodka. Często to byli ci, którzy byli najbardziej aktywni na naszych wykładach, na naszej grupie, na naszych rozmowach. Alkoholik, który wychodzi z grzechu, jest tak wstydzi się tego, jak żył, że on postanawia, że on po prostu to już się więcej nie powtórzy w jego życiu. Powiem Wam, im mocniej to deklaruje, im więcej bardziej rzuca się na taśmę, im bardziej obnaża swoje życie, żeby wszystko do końca wyczyścić i na tym polega, że jego życie, on teraz wszystko już powie, wszystkich przeprosi, że on już nie będzie miał żadnych tajemnic, stawia się w miejscu zagrożenia wielkiego, jeżeli jego serce nie jest uleczonym sercem w miłości Ojca. Bo wtedy, kiedy już taki stanie, zostanie z tym sierocym sercem i kiedy noga mu się powinie, to w tym momencie on jest po prostu, nie ma już nadziei żadnej. Bo już wszystko zadeklarował. I to jest po prostu, wiecie, to było tak w tym domu dla samotnych mężczyzn, to było po prostu, to było trudne, ale myślę, że w jakiejś mierze to dotyczy każdego z nas. Kiedy wchodzimy do takiego miejsca, że myślimy, już jest dobrze. Chwała Bogu, ten problem odpuścił, ta kwestia odpuściła. Teraz, Panie, dziękuję Ci za to, wyrwałeś mnie z niewoli, będę Ci służył teraz. No to do zobaczenia przy następnym sprawdzianie po prostu. Wiesz, ja to wiem na sobie po prostu. Bóg zawsze mnie zawraca i mówi, potrzebujesz poznać Ojca, ale nikt Go nie zna, tylko Syn. Więc przez Syna musisz poznać Ojca. I cała rzecz, którą jest do nadrobienia w innym czasie. Galacjan. Jezus wziął na nas przekleństwo, od nas przekleństwo zakonu. Okej, nie przeczytam, już nie potrzeba. to jeszcze powiem, bo to jest bardzo ważne, to mnie bardzo dotknęło. Ewangelia Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Dlatego ten Kościół nazywa się droga. Bo Jezus jest drogą. Amen. Bo całe życie to droga. Całe życie to podróż, tak? Że droga sprawiedliwa jest jak blask zorzy porannej, która sobie świeci aż do białego dnia. Więc mamy całą po prostu wyjaśnienie, dlaczego my się nazywamy droga i dlaczego to jest najlepsza nazwa. Ale, to coś ciekawe, każda droga ma sens dopiero wtedy, kiedy gdzieś prowadzi. I my jesteśmy tak często, tak aż chrystocentryczni, że zapominamy o tym aspekcie miłości Ojca. Że jesteśmy w drodze, jesteśmy na Bożej drodze, tą drogą jest Jezus, jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze życie. Oczywiście mamy moc Ducha Świętego, który nas uzdatnia do tego, ale teraz gdzie to wszystko prowadzi? Jaki jest cel tego wszystkiego? Celem jest dom. Dom Ojca. To jest miejsce, do którego zmierzamy. Tak? To jest taka góra słów i takie różne rzeczy nam chodzą po głowie. Zapewniam was, że nie mam do jakichś proroczych specjalnych odczuć, ale ten fakt jest po prostu obezwładniający, że zmierzamy do tego, żeby spotkać się z Ojcem, żeby Jezus objawił nam Ojca, żeby Ojciec był dla nas poznany. I wiecie, to, co też dzieliłem się w Olsztynie, jest bardzo ważne. Wiecie, mieliśmy takie wybucha chrześcijaństwo, tak? Znaczy Kościół, eklezja się pojawia. Później na skutek różnych kłótni i tych pierwszych wieków, kiedy Kościół się rodzi, dogaduje się w doktrynach, nie dogaduje się. Później od czasów Konstantyna łapę swoją pakuje świat w Kościół i po prostu politycznie próbuje regulować pewne rzeczy. To jest czas największych dysput i kotłowania się, jeśli chodzi o Trójcę. W końcu chrześcijanie jakoś się dogadują z tą Trójcą, pomimo wielkich ofiar i nawet mordów na różnych synodach, bo to jest fakt historyczny, że ci ludzie często się potrafili o Trójcę zabijać, mordować i palić. W końcu dochodzą do jakiegoś konsensusu. Ale największą stratę ponosi w tym wszystkim naród wybrany, który przez tą koncepcję Trójcy zostaje wypchnięty w ogóle poza nawias rozmów. Rodzi się chrześcijaństwo, które jest polityczne i w tym samym czasie rodzi się judaizm, który przestaje być biblijny, a staje się rabiniczny, żeby odepchnąć zwiedzenie chrześcijańskie. I wyrasta równolegle, rosną dwa drzewa. Ale później na skutek odnowy Kościoła, którą Bóg prowadzi cały czas, wracamy do tego, że po pierwsze wróciliśmy do tego, że tylko Jezus, że nie ma w nikim innym zbawienia, że tylko w Jezusie. On jest jedyną drogą do Ojca, tak nawiasem mówiąc, ale jedyną drogą, tak? Później na skutek przebudzeń charyzmatycznych, i to mamy ostatnie 100-150 lat takiego mocnego ożywienia, które właściwie zaczyna się nawet wcześniej, bo od pietystów, którzy mówią o rozgrzanym sercu, od Wesleya, który mówi o wierze serca, tak? Ale szczególnie w ostatnich czasach wracamy do tego, że jest moc Ducha Świętego, że to nie my w naszej mocy to wszystko czynimy. Pojawiają się języki, modlitwy o chorych, wypędzanie demonów i nagle po prostu wybucha coś. Wracamy do dziejów apostolskich, odkrywamy Ewangelię Marka, że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszy będą, na chorych ręce będą kłaść, demony wyganiać będą, choćby z zatrującego wypili, nie zaszkodzi im. Po prostu jest czad. Teraz już dochodzimy, prawie lewitujemy już po prostu niektórzy i po prostu już i myślimy o kolejnych rzeczach, które będą fantastyczne. I powiem wam, mamy te dwa aspekty, a gdzie Ojciec? Mamy odnowienie prawdy o Jezusie, totalne. Mamy odnowienie prawdy o mocy Bożej, ewangelizacji w mocy, o znakach i cudach, o potwierdzeniu słowa poprzez znaki i cudy, o cudach, uzdrowienia. Ale teraz gdzie jest miłość Ojca? Wiecie, i teraz my tego ekstremalnie potrzebujemy. Ponieważ wielu z nas, zgodnie też ze Słowem Bożym i w dobrej wierze, chcąc pełnić wolę Bożą, dojdzie do miejsca, w którym po prostu będzie musiało się zatrzymać i powiedzieć: tato, tu jest pustka. Możesz mieć najfantastyczniejszą służbę, Bóg przyjdzie i On w miłości swojej, On dotknie tego, bo jest Bogiem zazdrosnym i nie będzie chciał, żeby nawet służba Jemu leczyła twoje samotne serce. I On dotknie tej służby i zobaczysz, może się nic, wszystko nie musi zawalić z dnia na dzień, albo jakiś kryzys ogromny przechodzić, ale wystarczy, że dotknie na tyle, że zobaczysz: Panie, ja muszę swoim sercem przyjść do Ciebie i to się wszystko nie liczy. Amen? Wielu z nas robi fantastyczne rzeczy dla Boga. I super. Ale pamiętaj, to nie jest Twój ojciec i Twoja matka. Bóg jest Twoim ojcem i Twoją matką. Amen. Bóg jest twoim ojcem i twoją matką. Amen. Halleluja. I to, co teraz połączenie z Stacy. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Wiecie, jak my zbudujemy jedność między sobą? Dzięki Bożej chwale. Czym jest Boża chwała? To powiedziała Stacy, kiedy czytowała Księgę Wyjścia. Kiedy Mojżesz mówił, ukaż mi swoją chwałę, a Bóg powiedział, ukażę ci, ale schowam cię w załomie skalnym. I kiedy przechodził, co powiedział? Jak mu pokazał swoją chwałę? Mi pokażę ci swoją chwałę, że objawię ci moje imię. Jakie to było imię? Oto Pan, Pan, Bóg miłosierny, łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. I on w tym momencie objawia swoją chwałę. To jest Bóg, to jest jego chwała, tak? Więc teraz jak my zbudujemy jedność? My zbudujemy jedność poprzez chwałę jego, czyli miłosierdzie, łaskawość, byciem nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność, jeżeli to zamieszka w naszych sercach, jeżeli to uleczy nasze serce. Czy jesteśmy w stanie zbudować jedność, posiadając sieroce serca? Nie. Będziemy jak grupa sierot, która wyrywa sobie zabawki. I mówiąc, które zabawki są ważniejsze. Tak? Będzie to czasami bardzo pobożnie wyglądało, czasami to będą walki, które wyglądają bardzo gorliwie. Jedni drugich będą uważać za tych, którzy mają konszachty z szatanem. Ale nic z tego nie będzie prawdą, bo prawdą będzie tylko jedno, że jest głód serca, które potrzebuje zaspokojenia. A my musimy to wypuścić. Amen. Wiecie, wspaniałe słowa padają na temat naszej wspólnoty, co nas czeka, jaka przyszłość, jakie rzeczy będziemy robić. Ale powiem wam, to wszystko będzie nas kosztowało mnóstwo różnych konfliktów. Ponieważ wszyscy kochamy różnorodność do momentu, kiedy nie musimy zacząć współpracować razem. Wtedy się okazuje, że różnorodność nasza stoi nam w niezgodzie. Ale możemy pokonać różnorodność wtedy, kiedy nasze serca uspokoimy przed Panem. Jak mówi Psalm 131, jak niemowlę odstawione od piersi swojej matki. Amen. Uleczone serce, które przestało być sierocem. I teraz możemy to zrobić po mojemu, możemy to zrobić po twojemu. Może nie masz racji, ale zróbmy po twojemu. To się okaże. Amen. Mamy dużo czasu, Słowo Boże mówi, że czasu mamy na wszystko dużo. Tylko raz Słowo mówi o tym, że ktoś nie ma czasu, jest to szatan. Tak Biblia mówi w Księdze Objawienia, mamy czasu. I wtedy wiesz, z uleczonego serca możemy realizować różne Boże rzeczy. I w ten sposób przychodzi jedność, poprzez Bożą chwałę, która jest Jego darem. Amen. Halleluja. Jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, jaki czytamy w Dziejach Apostolskich i za którym wszyscy tęsknimy. Trwali wszyscy w nauce apostołów we wspólnocie. Amen. Tytuł słowa, od samotności do wspólnoty. Dlaczego takie było potężne, ten potężny efekt miłości i wspólnoty, bycia razem, wszyscy, wspólnie, jednomyślnie i ostatecznie owocem tego było to, że przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu. Skąd ten wspaniały opis pierwszego kościoła z drugiego i z piątego rozdziału Dziejów Apostolskich? Przyłożyli się? Postanowili zbudować razem tą idealną wspólnotę? Nie daliby rady. Jezus odchodząc powiedział, nie zostawię was sierotami. Dam wam pocieszyciela, amen, którego ojciec pośle do was. I oni po prostu wzięli to jako dar i ten dar eksplodował w postaci wspólnoty. Amen. Gdzie wspólnoty nie zbuduje się na nawoływaniu do tego, żeby być zaangażowanym, żeby być serdecznym dla siebie. W skrajnych przypadkach to takie elementy trzeba powiedzieć, tak? Jak to jeden brat taki był, brat Prower, jeden z ewangelicznych takich pionierów w Polsce, który promował na Śląsku Cieszyńskim chrześcijaństwo i był skrzypkiem. Niesamowita postać w ogóle, czytałem jego życiorys, to jeszcze przed II wojną światową. On potrafił w czasie wieczerzy wywołać dwie siostry i powiedział, a Ala i Jadwiga, teraz proszę się pojednać, bo wam kielicha nie przyniosę. Więc wiecie, czasami takie rzeczy są potrzebne. Słowo mówi, że prawo jest dla cielesnych, więc czasami trzeba coś mocniej tupnąć i powiedzieć. W ten sposób też dzieci wychowujemy, tak? Ale ostatecznie wspólnoty nie zbuduje się poprzez wzywanie do lojalności, do poświęcenia, do bycia miłym dla siebie nawzajem. Prawdziwa wspólnota jest wtedy, kiedy moje uleczone serce zaczyna wylewać rzeki wody żywej. I zaczyna wylewać na innych. Prawdziwe życie wspólnoty zaczyna się od dobrego zajęcia się sobą przed tatą. I z tego przychodzi życie. Także nie jesteś sam. Nie doprowadzaj siebie do izolacji, myśląc, że ty sobie sam musisz poradzić i nie możesz na nikogo liczyć. To jest nieprawda. Ludzie samotni, którzy próbują wyjść z samotności, zachęcam cię do tego, żebyś tym bardziej zajęła się swoim sercem, ponieważ człowiek samotny, szukający zaspokojenia w drugim człowieku, nie wiedząc o tym, odpycha. Jeżeli jest osoba samotna, nieuleczona, spotyka drugą osobę, która chciałby, żeby zaspokoiła jego samotność, to ta druga zaspokoiła jego samotność, ta druga osoba wyczuwa tą studnię i zaczyna się tego bać. Więc przyjmij uleczenie i przyjmij braci i siostry. I przyjmij swoje nowe życie wśród ludzi. Często chcemy budować wspólnotę, bo wiemy, że tak trzeba, bo taki mamy wzorzec biblijny, żeby budować wspólnotę. Ale to bardzo trudne, kiedy wspólnota nie jest owocem zrodzonym w nas przez Ducha Świętego. Najpierw wspólnota twoja z Ojcem, a potem wspólnota twoja z ludźmi. Ted Mangini, który przekazał takie słowo bardzo prorocze naszej wspólnocie kilka lat temu, prorok, wziął nas na obiad po spotkaniu z liderami, po spotkaniu w kościele i my się go pytamy, tak jak wielu gości się pytamy, co myślisz o Warszawie, co myślisz o Polsce i co myślisz o drodze. I on powiedział, fantastyczny kościół, powiedział. Macie tutaj w tym kościele wielu pogryzionych i wielu gryzących. Jesteście miejscem uzdrowienia. A mówimy, o, super, fajnie, tak dotarło do nas, bo tak od razu to poczuliśmy. Gryzieni, pogryzieni i ci sami, którzy pogryzieli, też gryzący. A on mówi, ale to nie koniec. Ja mówię, chwała Bogu, że to nie koniec, tylko początek, później już będą lepsze rzeczy. A on mówi, przyjdzie jeszcze więcej pogryzionych i gryzących. Później już się śmiać zaczęliśmy. Ale powiem wam, że to jest prawda i to jest prawda Biblii. To jest prawda Biblii, za się śmiała. To jest prawda Biblii, że eklezja jest miejscem leczenia ran. Ale jak Jezus powiedział, że nie przyszedłem do zdrowych, to bądźmy pewni, że my nie będziemy miejscem dla zdrowych. Tylko będziemy miejscem, gdzie różni ludzie się przewijają. I na tyle, na ile każdy z nas otwiera się przed Bogiem, staje nagi, żeby przyjąć uleczenie swojego serca, na tyle przychodzi miara sukcesu i rozwoju. Amen. Wiecie, samotność fizyczna może być bolesna, ale samotność serca jest śmiertelna. To jest śmierć. Samotność serca, nieuleczone serce, sieroce, to jest śmierć, ponieważ ono zaczyna generować, tak jak Zasią się ostatnio śmiemy, złe wibracje, po prostu destrukcyjne, śmiertelne wibracje. To są wibracje daj, 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 daj. Przytulcie, przytulcie, pogłaskajcie, docencie. Gdzie ta satysfakcja? Gdzie ta satysfakcja? Gdzie ta satysfakcja? Wygląda jak wołanie serca, ale zaczyna roztaczać kręgi wibracji, które są po prostu śmiertelne. Bo my wtedy próbujemy łapać się różnych narzędzi. Służenia Bogu, udowodnienia sobie czegoś, polegania na prawie. Czy ja zaspokajam oczekiwania innych ludzi? I to może być śmiertelne. Więc fizyczna samotność jest bolesna, ale samotność serca jest śmiertelna. Tak. I wiecie, i też jeszcze, to może tym zakończę, bo to jest od samotności do wspólnoty. Ostatnia myśl. Bez Bożej jedności, która wynika z Bożej chwały, która objawia się na naszych sercach, możemy mieć wspólnotę, ale być w niej i tak samotni. Bez jedności jest samotność, pomimo posiadania wspólnoty. Bez jedności jest samotność, pomimo wspólnoty. Gdzie to jest tak, może wy tego tak nie widzicie, to jest taki może pastorski punkt widzenia, ale to do mnie dzisiaj rano bardzo mocno przemówiło. Mamy wspólnotę, jesteśmy razem, tak? Czy nie jesteśmy wspólnotą? Jesteśmy fajną wspólnotą. Cieszę się, że przyszliście. Co połowa drani znowu nie przyszła i chodzi co drugą niedzielę, ale jesteśmy wspólnotą, tak? Nie rezygnuję z bycia pastorem. O, halleluja. Za miesiąc mamy agapę. I w ogóle fajne rzeczy robimy i mamy różne służby. Halleluja, jesteśmy wspólnotą. Agapę za miesiąc? Nie wiem, może. Tak strzeliłem. I w tym samym momencie, kiedy ja to deklaruję, kiedy ja to mówię, kiedy my to ogłaszamy i ogłaszają to ci, którzy w danym dniu mają dobry humor, w tym samym momencie wśród nas są ludzie, którzy mogą powiedzieć, to prawda, jestem częścią tej wspólnoty. Ale nie czuję jedności, bo moje serce nie jest przy Ojcu, w związku z tym czuję się samotny. Amen. Więc wiecie, to jest jakby połączenie dwóch rzeczy w tym temacie. Połączenie tego, co jest w naszych sercach, jak to radiuje, jak to oddziaływuje na nasze całe życie i z drugiej strony patrząc, jakie jest najzdrowsze miejsce dojścia do tego, żeby być tym Bożym dziełem tutaj na ziemi. Przez to, że Bóg dotknie naszych serc, każdego z nas. Amen. Wstańmy. Mieliśmy dzisiaj dużo świadectw, dużo rzeczy. Zapamiętajcie sobie to słowo, bo to jest najważniejsze moje słowo w tym kościele w październiku. Jeszcze są dwie niedziele, ale to jest moje najważniejsze słowo w październiku w tym kościele. Halleluja. Zwróćcie na nie uwagę. Myślę, że tutaj służba Magdy i Ryśka jest po prostu w tym wymiarze bardzo, bardzo kwalifikowana, żeby te tematy wszystkie dalej rozwijać. Amen. Halleluja. Ojcze, przychodzimy do Ciebie. Chyba nie jesteśmy rozebrani przez to słowo. Jesteśmy rozebrani i stoimy przed Tobą w pewien nagi sposób. I nawet te rzeczy, którymi się pocieszaliśmy, może przychodząc tutaj, że nie jest tak źle, dzisiaj są teraz w wyniku Twojego słowa, które przeszywa głęboko aż do rozdzielenia stawów i szpiku, zamiarów i myśli serca. Dzięki Twojemu słowu nawet teraz już nie mamy tej nadziei, którą pokładaliśmy w ciele i w efektach naszego życia. I Panie, przychodzimy z naszymi sercami do Ciebie i mówimy: Tato, Tato, który nas zbawiłeś, Tato, który nas odkupiłeś w Jezusie, Tato, który wszelkie przekleństwo samotności złożyłeś na swojego Syna, żeby nas usynowić, przyjąć i napełnić Duchem Świętym, który woła Abba Ojcze. Tato, zajmij się naszymi sercami i ulecz nasze serca, by naszych serc nie uleczą nasze dzieci, spełniające nasze oczekiwania. Naszych serc nie uleczą inni wierzący. Naszych serc nie uleczy nasza ani praca, ani służba, ani kariera, ani edukacja. Nasze serce jesteś w stanie ukoić tylko Ty. Dziękuję Ci, Panie, że do Twojego domu, Ojcze, prowadzi droga. Że tą drogą jest Jezus, który objawia miłość Ojca. I Panie, prosimy Cię, żebyś nas prowadził tą drogą. Żebyś prowadził nas tą drogą i uczynił wszystko, co chcesz uczynić. Jesteś dobrym Tatą. Jesteś dobrym Tatą. Dziękujemy Ci za Twoją moc, która jest wśród nas. Dziękujemy Ci za Twoje poruszenie między nami. Dziękujemy Ci, że czynisz rzeczy niezwykłe i nowe. Dziękujemy Ci, że pozbawiasz nas poczucia bezpieczeństwa i obdarowujesz nas poczuciem bezpieczeństwa, które jest prawdziwe. Panie, dziękuję Ci, że nas prowadzisz, leczysz, uzdrawiasz i przenosisz do miejsca nowej chwały, nowej Twojej obecności. Kochamy Ciebie, Tato. Kochamy Ciebie, Tato. Amen. O, jesteś dobry. Jesteś tak dobry. Amen. Dzięki Ci. Aleluja. Aleluja. Panie, dziękuję Ci, że prowadzisz do miejsca niewysłowionej, prowadzisz nas do miejsca niewysłowionej radości. Będziemy kipieć i piać przed Tobą, Ojcze, z radości, jaką Ty dajesz, kiedy dotykasz i leczysz nasze serca. Panie, wielbimy Ciebie. Halleluja. Halleluja. To niesamowite, czym Ty nas obdarowujesz. Jesteś kochany. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Wyzwanie dla Ciebie teraz. Zróbmy to przez chwilę. Powiedz coś do Ojca. Nie do Jezusa. Nie do Ducha Świętego. Ale powiedz coś do Ojca. Tato. Tato, jesteś tutaj. Tato, jesteś tutaj. Objaw się nam. Zobacz Ojca. Usłysz Ojca. Poczuj Ojca. Wtul się w Ojca. Usiądź na kolanach Ojca. Odetchnij głęboko. Aleluja. Amen. Jezus otworzył Ci drogę do Taty. Jezus jest twoim Panem, On otworzył ci drogę do Taty. Ta droga jest otwarta. Praktykuj to. Amen. Halleluja! Chwała ci, Jezu! Czytałem w tym tygodniu opracowanie, że Polacy są najgorzej nawodnionym, mówię o H2O, i dotlenionym, jednym z najbardziej źle nawodnionych i dotlenionych narodów w Europie. Za mało wody pijemy i oddychamy za płytką naszymi płucami. Ja wierzę, jak to czytałem, że to ma bezpośredni związek z naszą duchowością. Ona jest płytka. Ona jest, nasza duchowość jest religijna, jest umocowana w prawie, jest obciążona zasadami. A tu chodzi o to, żeby oddychać i żeby pić co najmniej 2 litry na dzień. Amen. Pij! Jedz! Amen. Heidi Baker prokowała do nas. Musisz jeść ciało Jezusa. Jedz ciało Jezusa. Amen. Nasza siła jest w Bogu. Jest w społeczności z Nim. Amen. Dobrze, niech was Bóg błogosławi. Nie uciekajcie, pogadajmy sobie. Jakby ktoś chciał ze mną za 1,5 tygodnia w środę jechać, to zapraszam, żeby ze mną pogadać. Jest jedna osoba, która już chce jechać. Niech się inne jeszcze dołączą. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Zapraszamy do drugiej sali na pogaduchy i napicie się czegoś czy zjedzenie. Amen. Amen. Na wodę, tak, zapraszamy. Amen.